Między wschodem a zachodem.
Witam ponownie, Jacek Van. A dzisiaj moim gościem i państwa jest profesor Arkadiusz Gut. Człowiek orkiestra, chciałby się powiedzieć, renesansu. Profesor filozofii, profesor psychologii i sinolog. Jak trudno te wszystkie trzy specjalności połączyć, to tylko on wie. A zajmuje się niesłychanie dziwną dla mnie dziedziną, nie wiedziałem, że coś takiego jest, jak badania kognitywne. Co to jest te badania kognitywne? Co to są te badania?
Krótko mówiąc, dzień dobry, dobry wieczór. Krótko mówiąc, badania kognitywne, takie połączenie filozofii umysłu, psychologii eksperymentalnej, ale także z dużą dawką informatyki. I to jest właśnie taka dziedzina, którą nazywa się najczęściej po angielsku cognitive study albo cognitive science. Jest ona mocno rozpowszechniona na uniwersytetach zachodnich, zwłaszcza w Stanach. Mniej może znana, chociaż już bardzo obecna na uniwersytetach w Polsce. Praktycznie na 5-6 uniwersytetach takie studia są oferowane, zarówno licencjat, magisterium i doktorat. Więc staje się to bardzo powszechne. To jest taka, można powiedzieć, kombinacja trochę interdyscyplinarnego podejścia do badań nad umysłem, szczególnie umysłem ludzkim.
Umiejętności poznawania świata, prawda?
Tak, ale taki, żeby połączyć to z takim dobrą wiedzą, nazwijmy to teoretyczną, z drugiej strony z taką wiedzą empiryczną, z możliwością przebadania tych starych, filozoficznych teorii, konceptów, ale także z wykorzystaniem informatyki, bo właśnie tam dużym elementem jest także badania nad sztuczną inteligencją.
O,
to jest
Boże.
Takie połączenie tak.
Wielka przyszłość przed tą dziedziną.
Wielka przyszłość.
A skąd był pomysł na badania te empiryczne na podstawie społeczeństw polskiego i chińskiego? Skąd ta inspiracja, żeby porównać te dwie nacje?
To jest, można powiedzieć, pewien wymóg metodologiczny, moglibyśmy tak powiedzieć, ale może troszkę inaczej. Chciałbym państwa troszkę tak zabrać i może ci, którzy sobie teraz siedzą wygodnie, zamknęliby oczy, a większość ludzi już zwiedzała albo Japonię, albo Chiny i każdy z nas z pewnością doświadczał pewnych różnic. Może przychodził nad tym do porządku dziennego, ale widział na przykład, że w Chinach trudno znaleźć stoliczek dla jednej osoby. Może widział, że w metrze upychają się wszyscy i są ludzie, którzy muszą wepchnąć tą całą masę w Pekinie.
Mnie to strasznie denerwuje.
I nikt nie ustępuje miejsca, nikt nie ustępuje miejsca.
Kiedyś mi ustąpił młody człowiek miejsca. W ogóle ja się zdziwiłem, czułem się zażenowany.
A każdy, kto odwiedzał IKEA, czyli Idzia po chińsku, może zaszokowała go sytuacja, kiedy była to godzina 12 a 14, kiedy widział ludzi śpiących, leżących i nawet rozbierających się i kładzących się do łóżka wystawowego.
Po posiłku to dokładnie. Każdy Chińczyk musi się położyć. Nawet sprzedawca na ladzie. Prawda?
Dokładnie. Ja zrobiłem całą taką serię zdjęć właśnie spanie. To jest interesująca rzecz, że w Chinach spożywa się najmniej tabletek nasennych. To znaczy nikt nie cierpi na bezsenność. Albo rzadko cierpi na bezsenność.
Proszę, to jest ciekawe.
Piszemy teraz taki artykuł porównujący, dlaczego właśnie taki...
Bo środowisko jest nieprzyjazne.
Nieprzyjazne,
prawda?
Ale ludzie nie cierpią na bezsenność.
Czyli
to jest
dobrze
choroba
się odżywiają.
Cywilizacyjna zachodnia. Dokładnie. Ale jeszcze taka rzecz. Każdy, kto na przykład mógł rozmawiać z Chińczykiem, a miał możliwość zwiedzania i bycia w tak zwanym Dunbei, czyli na północy Chin, to zauważył, że 1 listopada wszyscy zakładają kalesony i dopiero zdejmują te kalesony 30 kwietnia. I na pytanie, przecież dzisiaj jest 25 stopni, oni odpowiadają tak, ale tak trzeba zrobić, bo 1 trzeba założyć, a 30 za 4 miesiące czy 5 miesięcy trzeba zdjąć. I nikt tego nie kwestionuje. Człowiek sobie myśli, przecież to jest nielogiczne, ale oni tak robią i uśmiechają się w odpowiedzi na nasze pytania, kiedy my zadajemy kolejny raz, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak robią, skoro to robią.
No to podobnie jak z ogrzewaniem w Pekinie na przykład, prawda? Może być bardzo zimno w październiku, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby włączyć kaloryfery.
Dokładnie.
Wiadomo, przychodzi 10 listopada, włączamy kaloryfery.
Więc to jest taki zbiór doświadczeń, ale gdy na przykład jest też taka możliwość, którą stwarza nauka, jeśli jest naukowcem i odwiedza się uniwersytet i ma się możliwość rozmawiania na przykład ze studentami filologii polskiej w Pekinie. I kiedy pamiętam, zadałem im takie pytanie, które było pytaniem prowokacyjnym, kiedy bada się stereotypy. To jest pytanie, które brzmi najczęściej tak: jestem Chińczykiem, ale. to na przykład oni odpowiadali, jestem Chińczykiem, ale nie pluję na ulicy. Czyli można założyć, że plucie jest stereotypem, no tak. Zresztą jest, każdy, kto był w Chinach, wie, że tak jest. Ale na przykład druga odpowiedź, taka w rankingu pojawiająca się, jestem Chinką, ale nie szukam męża, który pochodzi z zagranicy.
O, proszę.
Więc też ujawnia...
A to ciekawe dla naszych słuchaczy informacja, że Chinki bardzo chętnie szukają męża za granicą.
Za granicą, tak. A kiedy pytałem studentów w Polsce, na przykład jestem Polakiem, ale to pamiętam na takim pierwszym skojarzeniem, pierwszą odpowiedzią było, ale nie jestem alkoholikiem. Albo nie piję dużo. Albo nie jem bigosu. Albo nie jestem fanem piłki nożnej. Więc to jest taka, można powiedzieć... te stereotypy, które tutaj wychodzą. Jest to takie doświadczenia, które można powiedzieć wzburzają, można powiedzieć pobudzają umysł do badania. I gdyby ktoś mnie zapytał, jaka była moja historia zajmowania się tymi badaniami, to bym powiedział, że ona była raczej historią spostrzeżeń, spotkań, doświadczeń, a potem przyszło dopiero pytanie naukowe, jak to można zrozumieć, jak to można badać. I to jest właśnie chyba taka dosyć interesująca rzecz, bo człowiek wychodzi od takiego spotkania kulturowego i dochodzi do pewnej analizy teoretycznej, a nie zadaje sobie pytania trochę wymyślonego w cudzysłowie teoretycznego i potem szuka, jak to jest w rzeczywistości. Tutaj chyba było odwrotnie. I co jest ważne, te wszystkie takie spostrzeżenia, które Państwu powiedziałem, dodając jeszcze może jedno, kto zaczyna się uczyć języka chińskiego, to zauważa taką najczęściej jedną rzecz, że trudno mu znaleźć jedno słowo na przykład na ubierać się albo grać. Na przykład grać w piłkę to jest ti, grać w piłkę ręczną to jest da, grać w piłkę ręczną to jest da, grać w koszykówkę to jest wan i tak dalej, grać na skrzypcach inaczej, grać na flecie jeszcze inaczej.
Tak samo jak z noszeniem przedmiotów.
Dokładnie.
Inaczej się nosi przed sobą, na grzbiecie, z boku.
Także inaczej nakłada się spodnie, a inaczej nakłada się naszyjnik. Wiemy o tym. Czyli można powiedzieć, i to wszystko potem przekłada się na pewną, nazwijmy to, teoretyczną ramę. Na przykład taką, że w Chinach albo w kulturach wschodnich dominuje myślenie, nazwijmy to, konkretne.
I bardzo uporządkowane, prawda?
Tak,
bardzo
skontekstualizowane. Tak. One jest uporządkowane przez swoje skontekstualizowanie. Natomiast można powiedzieć, w opozycji, kiedy się mówi o myśleniu zachodnim, w tej opozycji mówi się, to jest myślenie bardziej abstrakcyjne, bardziej ogólne, bardziej zgeneralizowane. Jak można powiedzieć, więc te źródła, można powiedzieć, tych takich różnic, o których za chwilkę powiem, one nie biorą się, można powiedzieć, z głębokiej, można powiedzieć, takiej, można powiedzieć, analizy. One często są podpowiadane przez nasze takie naturalne, spotykane na co dzień doświadczenia. I to, że potem na przykład mówimy, że w kulturze wschodniej dominuje kolektywizm, no to jest to na przykład, że jeżeli ktoś udaje się na spotkanie, to widzi na przykład, że cała grupa nie wstaje, dopóki szef nie wstaje, że nikt nie podnosi szklanki wyżej przy tak zwanym słynnym ganbei niż szef,
no tak.
Że jego się częstuje papierosem, a nie on częstuje papierosem. Tak samo i do starszych, i do przełożonych, że na weselu główny głos mają starsi, ale także przełożony z pracy. Więc to wszystko, można powiedzieć, prowadzi nas do konceptu hierarchii. Czyli można powiedzieć, ta hierarchiczność, spłaszczenie, brak autonomii, mogliby się powiedzieć. Tutaj można powiedzieć, uszeregowanie człowieka w pewnym kontekście społecznym.
No, zwłaszcza w Japonii, to jest bardzo...
To jest jeszcze bardziej.
Tak, jeszcze bardziej. Japończycy mówią, że Chińczycy to są indywidualiści.
Tak, to jest właśnie ten punkt widzenia zależy mocno od kontekstu albo perspektywy, z której się będzie patrzyło. To jest interesująca rzecz, bo ja kiedyś opowiadając studentom właśnie w Chinach, mówię, pokażę wam, że zabiorę was w przygodę nie po Polsce, ale zabiorę was w przygodę po umyśle polskim. I mówię, może nasz umysł jest zabarwiony także na czerwono trochę, jak nasza flaga, ale ma ten dodatek duży biały, a wacz jest cały czerwony, więc można powiedzieć...
Złoto.
Tak, jest jeszcze gwiazdki, tak, jest jeszcze są te gwiazdki i tak dalej. Więc zabranie, można powiedzieć, to co robimy i to co ja robię jest, można powiedzieć, taką przygodą zabierania ludzi w umysły, to znaczy w umysł chiński, moglibyśmy powiedzieć umysł człowieka ze wschodu i umysł człowieka z zachodu. No i właśnie ta cała, można powiedzieć, potem te ramy na przykład tego typu, jak to, że na przykład ludzie ze wschodu bardziej są nastawieni w swojej percepcji na tło. Na przykład a ludzie z zachodu bardziej nastawieni na obiekt. Czyli na przykład, gdy się robi takie badanie, że podmienia się w percepującemu umysłowi, moglibyśmy powiedzieć chińskiemu, tło, to on bardziej radykalnie zmienia osąd tego obiektu w centrum, na przykład jako partnera biznesowego, jako partnera życiowego. Natomiast my, bardziej skoncentrowani na obiekt, jakby nie zauważamy tej zmiany, albo ją, można powiedzieć, w rankingu nie stawiamy jako najważniejszej.
To bardzo ciekawe. Ja pamiętam, jak ja przechodziłem szkolenie w japońskiej telewizji, to mnie mówiono, że nie wolno mi się nigdy ubrać w jasną marynarkę, bo wtedy jestem niewiarygodny. A w Polsce nikt takiego zdania by nie powiedział, prawda?
No panie, czyli to jest tak zwana, można powiedzieć, ta twarz, gdybyśmy tutaj postać człowieka na tym tle jest bardzo istotna, czyli te tło mocno, można powiedzieć, określa obiekt, na który percypujący...
Ja myślę, że też jeszcze bardzo ważną rolę odgrywa sam język, prawda? To, że to jest język znakowy.
A, tak.
I w związku z tym, żeby oświata zawsze w całej Azji była niesłychanie ceniona. Myślę, że dużo wyżej niż w Europie, prawda? W związku z tym też proces wychowania, czyli przymuszanie tych dzieci do nauki był zupełnie inny niż w Europie. Mimo tego, że oczywiście analfabetyzm był bardzo duży w związku z tym, że trzeba było opanować te kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy znaków, ale też taka przywiązanie do pewnej metody nauczania, tak, że nie można jej zmienić, prawda? Że trzeba się na pamięć nauczyć wszystkiego. Trzeba opanować materiał. Bardzo często jeszcze rodzice w tym są bezwzględni, prawda?
Tak, to wychodzi w naszych badaniach, o których może powiemy jeszcze dzisiaj właśnie w przypadku dzieci, kiedy właśnie badamy...
Ale myślę, że język ma tu bardzo duże znaczenie.
Język ma ogromne znaczenie, dlatego że to jest po pierwsze inna struktura tego języka, a inna budowa, a także można powiedzieć, z tym związane jest także inne nabywanie tego języka, w sensie zwłaszcza pisanego, dlatego że on wymaga trochę innej tego przygotowania, powtarzania i tak dalej. Poza tym to jest tak, że trochę każdy znak jest dziełem artystycznym. Jak często się kupuje na przykład najbardziej artystyczne dzieła, to one są de facto znakami. Więc można powiedzieć, znak, pismo jest, można powiedzieć, w pewnym momencie obiektem artystycznym. U nas litera A czy litera B raczej nie jest obiektem artystycznym.
No to prawda.
Więc to jest też...
I sam kształt różnica. I zupełnie kształt inaczej się odbiera, prawda?
Do tego budowanie znaczenia. Wiemy o tym, że te znaki buduje się przez, można powiedzieć, taki element fundamentalny, od którego te znaczenia dodatkowe buduje się wokół, więc można powiedzieć, wiemy, że to jest od lewej do prawej, czy od góry do dołu, więc ta, można powiedzieć, cała metodologia budowania tego znaku, ale także jego odczytywania jest bardzo tutaj kluczowa.
Za moment przejdziemy już do badań pana profesora, a my posłuchajmy utworu muzycznego granym na erhu, czyli ten dwustrunowe skrzypce, dwustrunowe chińskie, przez artystę Justin Tia. Thank you.
między wschodem a zachodem.
Jacek Wan, a przypominam, że naszym gościem jest profesor Arkadiusz Gut z KULU, Lubelski Katolicki Uniwersytet, prawda? Filozof, psycholog i sinolog. Teraz może byśmy coś porozmawiali bliżej o pana badaniach, które ostatnio pan prowadzi. Wiem, że we współpracy z Chińskim Uniwersytetem w Hongkongu. Coś bliżej na ten temat.
Zawsze w badaniach kulturowych kluczową rzeczą jest odpowiedź na pytanie, skąd ta różnica się bierze. To znaczy, jeżeli ją zaobserwujemy, to skąd się ta różnica bierze. I oczywiście wtedy w naturalny sposób, można powiedzieć, takim najlepszym polem, obiektem do badania, grupą, są dzieci. Dlatego, że można zadać sobie pytanie, jeśli coś jest uniwersalne, to na pewnym etapie powinniśmy to zauważyć u wszystkich dzieci. Natomiast potem czynniki kulturowe właśnie, jak język, otoczenie, geografia, być może styl edukacyjny, być może styl taki, może być konwersacji między rodzicem a dzieckiem, być może także system edukacyjny taki jak szkoły, uniwersytety, a także na przykład doświadczenia historyczne, dopiero to zmieniają na przykład. Czyli że wszyscy jesteśmy na początku identyczni, uniwersalni, są kategorie, a potem one podlegają pewnej rewizji.
Ale to nie chodzi o to, że urodzimy się innymi dziećmi, prawda?
Nie,
bo
nie.
Chińczyk urodzony w Chinach, ale wychowany w Europie będzie Europejczykiem, prawda?
Będzie Europejczykiem, tak. Chodzi tylko o to, żeby złapać ten moment, albo ten czas, w którym następuje taka interakcja, można powiedzieć, wpływ tego czynnika zewnętrznego, kulturowego, moglibyśmy powiedzieć, na nasz umysł, że on, mówiąc, znowu używając pewnej metafory, zabarwia się w określone barwy kulturowe. No bo różnice są. Więc pytanie jest takie, kiedy jest ten moment. No i psychologia rozwojowa, zwłaszcza porównawcza psychologia rozwojowa, pozwala na podjęcie takich badań. No i właśnie w ramach tego projektu badawczego, którego jestem szefem, prowadzimy badania porównawcze w ramach psychologii rozwojowej i badamy dzieci w wieku 3, 4, 5, 6, 7 lat w Polsce i analogiczne, identyczne badania przeprowadzone są także w Hongkongu. Nas generalnie interesuje coś takiego, co nazywamy rozwojem poznania społecznego. A szczególnie taka zdolność...
Jak, na czym to polega właśnie?
Szczególnie taka zdolność dzieci, która jest niezmiernie istotna w naszym życiu, bez tego nie moglibyśmy funkcjonować, jak zdolność na przykład czytania stanów mentalnych innych osób. To na przykład, że ja teraz patrząc na pana za mikrofonu, wiem na przykład, że pan jest zainteresowany tym, co ja mówię. Albo na przykład, jeżeli pan zaczyna przewracać oczy w tamtą stronę, to jakoś bez ruszania mojej głowy ja podążę wzrokiem za pana wzrokiem. Albo to na przykład, że pan zacznie odgrywać tutaj, mimo tego, że ja wiem, że pan jest smutny, a pan będzie się uśmiechał, to ja sobie pomyślę, wiem, że on jest smutny, ale jego twarz wyraża, można powiedzieć, próbuje wyrazić coś wesołego, czyli odróżniam, no, jak coś wygląda, jakie coś jest. To jest fundamentalna rzecz w naszym życiu.
I czym się różnimy, my, Polacy? Chociaż ja o sobie to nie wiem, jak mam mówić, bo ja chyba łączę obie te natury, obie, bo ojciec obie. Był Chińczykiem, prawda?
Dokładnie. Więc pytanie jest takie właśnie, czy w ramach tego poznania społecznego, które nazywamy właśnie taką zdolność odczytywania, rozumienia stanów mentalnych innych osób, ale także samego siebie, pojawiają się istotne różnice. To jest taki, można powiedzieć, element fundamentalny dla naszego życia społecznego. No i żeby to zbadać, trzeba zrobić serię takich zadań. Taką skalę wypracować, którą można przeprowadzić i badać dziecko na przykład w wieku 3, 4, 5, 6 lat różnymi zadaniami. Przykład takiego zadania, może w takim mocnym uproszczeniu. Ono polega na tym na przykład, że badamy, czy dziecko odróżnia, że ludzie mogą mieć różne pragnienia. Na przykład pokazujemy dziecku osobę, która zajada się brokułami, ale przed chwilą dziecko samo sięgało tylko po czekoladki, a brokuły mocno odsuwało. I wtedy dziecko patrzy na tę osobę, która zajada się tymi brokułami, słyszy potem od tej osoby, daj mi coś. I teraz patrzymy, kiedy, czy dziecko sięgnie po to, co ono samo lubi, czyli czekoladki, i poda tej osobie, czy też raczej pomyśli, aha,
co
jest taki dziwak.
Empatycznie pomyśli, tak.
Tak, że on ma inne pragnienia niż ja, czyli umie odróżnić moje pragnienie od pragnienia drugiej osoby. Czyli możemy powiedzieć, no, różnicuje. My wiemy o tym, że gdzieś w wieku 20 miesięcy, 24 miesięcy, dzieci najczęściej podają właśnie czekoladkę.
Tak.
Dopiero potem rozumieją, aha, ktoś może być takim dziwakiem, że lubi brokuły i ma inne pragnienia w głowie. Potem badamy właśnie, czy na przykład...
I czy my tu się różnimy, Polacy?
Tak, i teraz chodzi o to, że budujemy taką skalę na przykład inną, kiedy rozróżniamy na przykład przekonania odmienne od siebie, na przykład, że ktoś może myśleć inaczej niż ja, czyli może mieć inne przekonanie, czyli dziecko musi nauczyć się konfrontować moje własne przekonania z przekonaniami innych osób się robi tak zwany test, który się nazywa testem fałszywego przekonania. I teraz, co jest ważne? Kiedy zaczęto robić te testy, zwłaszcza w świecie zachodnim, wypracowano pewną skalę, że w wieku 3 lat dziecko zdaje pierwsze to zadanie, w wieku 4 lat kolejne zadanie, w wieku tam 4,5-5 kolejne i tak dalej. I kiedy zaczęto przełożoną skalę na dzieci na wschodzie, czyli w Chinach, okazało się, że dzieci niektóre z tych testów dają 2 lata później. Albo, że ten porządek, który wypracowano A, B, C, D, E w świecie zachodnim, dzieci zdają w skali na przykład A, B, a potem jest D, a potem jest dopiero C. Czyli odwracają skalę, albo niektóre zadania zdają o wiele później. I zdano sobie sprawę zaraz, co tu się dzieje, dlaczego tak jest, znaczy jaki czynnik decyduje, że ta skala jest odwracana, albo że to zadanie, które wydaje się tak bardzo naturalne i tak istotne dla rozwoju naszego życia społecznego, dziecko chińskie, ale też na przykład dziecko irańskie, jak zaczęto robić te badania, zdaje 2 albo 3 lata później. Potem odkryto także na przykład na wyspie Samoa grupę, której dzieci zdawały w wieku 12 lat testy.
Ale to nie znaczy, że opóźnione w rozwoju.
Nie, prawda? W ogóle to nie ma. Znaczy, te różnice, jeszcze raz, może to jest bardzo ważne.
I to się nie przekłada na jakieś przygotowanie do życia w społeczeństwie.
Nie. Jeszcze raz może podkreślę. Te różnice, nigdy nie różnicuje się dobry, zły. Mm. Poprawny, niepoprawny. Nie ma czegoś takiego. Jest grupowa norma w tej grupie.
To nie to, że my jesteśmy lepsi od Chińczyków.
Nie. To w ogóle nie ma. To jest właśnie ten taki element, jak bycie kolektywistą wcale nie jest bycie gorszym niż bycie indywidualistą. Czasem wiemy, że lepiej działać kolektywnie, tak jak nasi piłkarze i wygrywać mecz. Także to
na
jest
dzisiaj
ważne.
Mamy właśnie 1-5,
tak. Po chińsku
kibicujmy naszym piłkarzom.
Tak, wszyscy to jesteśmy dziucią mi, czyli jesteśmy, można powiedzieć, fanami piłki nożnej. No i jeżeli te różnice są takie, to pytanie, skąd się to biorą? Teraz my wypracowaliśmy taką, można powiedzieć, konkurencyjną, to znaczy dodatkową skalę, żeby zmierzyć takie zdolności poznawcze dzieci. Czyli wprowadziliśmy modyfikacje w tych zadaniach. No i teraz właśnie jesteśmy w trakcie, przebadaliśmy już ponad 300 dzieci w Polsce. No i badamy teraz to w Hongkongu. Potem zobaczymy, porównamy to. My już wiemy, że pewne różnice się pojawiają. I paralelnie do tych naszych badań, można powiedzieć, z moją grupą sinologów próbujemy odgadnąć, skąd te różnice mogą być.
No właśnie, to jest teraz, ważne. Skąd te różnice są?
Jeden trop mówi coś takiego jak pewien typ wczesnej edukacji dziecięcej, który odbywa się w domu. Na przykład okazuje się, że frekwencyjnie, kiedy badano wypowiedzi matek, opiekunów chińskich, one rzadziej zadają na przykład tego pytania, a co ty myślisz? A jakie jest twoje zdanie? A co ty byś powiedział? Czy jak się czujesz? Czyli można powiedzieć, mniej zadają takich pytań, które wzbudzają w dziecku potrzebę wyrażenia swojej opinii.
Druga rzecz, tak, a nie inaczej.
To jest, kiedy na przykład się analizowaliśmy i na przykład moja jedna z doktorantek przeanalizowała, nagrała rozmowy z 10 matkami w Chinach, kiedy badaliśmy ich tak zwanym takim, można powiedzieć, zbiorem pytań edukacyjnych, jak one edukują swoje dzieci, to okazywało się na przykład, że matki, większość z tych matek uważała, że raczej dziecku trzeba wytłumaczyć, jak trzeba postępować, niż przyjąć ich zdanie. Czyli można powiedzieć, niektórzy nazywają to autorytarnym stylem wychowania, to znaczy niektórzy nazywają to nadopiekuńczością. Niektórzy wymagają, że to jest tak zwana ojcowska nabożność, którą się, można powiedzieć, wpaja w dzieciach. Czyli można powiedzieć, co to powoduje? Niektórzy uważają, że to powoduje, że dziecko jakby nie dąży do przeciwstawienia własnej perspektywy z perspektywą dorosłych. Czyli można powiedzieć, nie konfrontuje perspektyw poznawczych. I to powoduje, że w pewien sposób te pojęcia społeczne, które w świecie zachodnim przez tą ilość takiego, można powiedzieć, indywidualnych pytań, rozmów, które podpowiadają dziecku, a co ty myślisz, jakie jest twoje zdanie, można powiedzieć, dawanie dziecku w dużej autonomii, ale także to w bajkach, w filmach, w rozmowach, powoduje to, że dziecko, jakby można powiedzieć, znajduje środowisko, które, można powiedzieć, wspiera, przyspiesza porównywanie moich pragnień z pragnieniami innych. Dziecko mówi, ale moje pragnienie jest inne i ja podążę za swoim pragnieniem, bo ja tego chcę. I mimo tego, że ty tego chcesz, to ja wybieram swoje pragnienie. Czyli to nie chodzi o to, że to moje pragnienie jest lepsze niż twoje pragnienie, czy moja potrzeba niż twoja potrzeba, ale chodzi o to, że poznawczo, chodzi o to, że dziecko konfrontuje te dwie sytuacje, czyli te dwa pragnienia i uczy się, że ludzie na ten mogą, jedni mogą chcieć tego, a drugi mogą nie chcieć tego. Jedni mogą uznawać to za prawdę, a drudzy mogą uważać to za fałsz.
A czy wyniki tych badań mają również jakieś praktyczne znaczenie w sensie, nie wiem, nauczenia się czegoś od społeczeństwa azjatyckiego, że my Polacy, czy Europejczycy mogliby się czegoś nauczyć? Czy to prowadzi w jakiejś dalszej perspektywie do tego typu wniosków?
Z pewnością tak. To znaczy, po pierwsze my się przeglądamy Można powiedzieć, pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, że my lepiej siebie rozumiemy wtedy, kiedy przeglądamy się w lustrze innych. To jest radykalna zmiana. To znaczy, to jest, można powiedzieć, taka odejście od czegoś, co można nazwać sztywnością myślenia, albo można powiedzieć taką trwałością przy jednym schemacie. Druga rzecz, przecież my widzimy, że świat wschodu, Korea Południowa, Chiny, Japonia wyprzedzają nas. I to nie chodzi tylko o Japonię, którą traktowano trochę wyjątkowo. Myślałem, no to jest wyjątkowa grupa, ale dzisiaj wiemy, że to samo robią Koreańczycy. Dzisiaj, no żeby nie reklamować, dzwonimy z ich telefonów, jeździmy ich samochodami.
No niebawem będziemy z chińskich tylko.
Tylko. I to powoduje, że można powiedzieć, widzimy, że ten postęp, który tam następuje, jest, można powiedzieć, dla nas zaskakujący, a jednocześnie, patrząc trochę tak, można powiedzieć, z góry na nich, myślimy, no ale przecież my jesteśmy indywidualistami, przecież to my mamy pojęcie kreatywności. My mamy...
W sytuacji trudnej, chaosu i tak dalej, tam, gdzie Chińczyk nie potrafi w ogóle się znaleźć.
I okazuje się, że może ten system edukacji, być może ten system wczesnej edukacji, który my badamy przede wszystkim, ma w sobie coś takiego, co uczy, co pomaga, co wyzwala pewną energię współdziałania, której my nie mamy. Być może to jest coś, co kiedyś pisano, trzeba ołowiu więcej niż skrzydeł. Może oni mają więcej ołowiu i to powoduje, że odnoszą sukcesy. To oczywiście nie ma takich bezpośrednich przełożeń. Ja bym mógł tutaj mówić o takich bardzo bezpośrednich sytuacjach.
Nie, ale ja myślę, że to intuicyjnie się czuje, że jeżeli jest kolektyw, prawda, zgrany kolektyw i zależy mu na sukcesie grupy, a nie na indywidualnym sukcesie, jak u nas najczęściej jest, prawda? No to ten kolektyw, to tak jak ta nasza drużyna dzisiaj piłkarska, to on, ten kolektyw odnosi sukces, prawda?
Dokładnie. Mi się trochę, jak obserwuję często Chińczyków, to zawsze taka faza, to widać u ludzi, którzy jadą po raz pierwszy do Chin. To jest faza zdziwienia, często z takiego szoku, niezrozumienia i takiego, można powiedzieć, krytycznej oceny. Ale gdy się to trochę zrozumie, to trochę, to jest tak jak ze słynnym twierdzeniem Johna Nasha, tego, który piękny umysł, kiedy on mówił o ekwilibrium, to może jest tak, że właśnie oni umieją znaleźć, być może jest tak, że to oni umieją znaleźć to ekwilibrium, to znaczy, żeby grupa wygrywała, a indywiduum nie traciło. Chociaż oczywiście trzeba być to też bardzo ostrożnym i takim nie być bezkrytycznym, bo my wiemy, jaką ceną się to odbywa. To znaczy, oczywiście inna jest cena, którą płacą Chiny i Chińczycy, inną cenę, którą płacą Koreańczycy. Koreańczycy płacą, można powiedzieć, jako ciężko pracujący. Na pytanie, pamiętam, kiedyś takiej starszej pani do Koreańczyka, ile, od której do której ty pracujesz, on powiedział, od poniedziałku do niedzieli.
No, swoją drogą, tydzień pracy Koreańczyka jest 77 godzin. Proszę państwa, 77, teraz, my walczymy o 30 kilka.
I teraz wracając do dzieci, to jak się mieszka w Chinach, to każdy wie, że najtrudniejszą rzeczą to umówić się z dzieckiem chińskim swoje własne dziecko na zabawę. Znaczy dziecko chińskie od wieku 3-4 lat jest w kieracie, moglibyśmy mieć jak w cudzysłowie. To znaczy pracuje od rana do wieczora, ogromną ilość zajęć dodatkowych i to, co można powiedzieć, to współzawodnictwo, ta presja, którą oni nazywają nali, czyli taka nałożona na dzieci, jest przeogromna. To oczywiście wynika z wielu czynników, bo na przykład jednym z tych czynników, o których nie powiedziałem, to jest na pewno to, że dzieci chińskie szczególnie wychowywane są samotnie, to znaczy polityka jednego dziecka. Wiemy o tym dzisiaj z badań, nad tym, czym my się zajmujemy, że ilość rodzeństwa, interakcja z rodzeństwem, ten rodzaj poznania społecznego, który my badamy, przyspiesza radykalnie. I teraz być może przebywanie w świecie dorosłych, ale także z tym autorytarnym stylem wychowania, z tą taką dyrektywną komunikacją jakby jednokierunkową od rodzica do dziecka, a z drugiej strony taką, można powiedzieć, nadmierną chęcią spełniania wszystkich potrzeb dziecka, a te można powiedzieć, co brzmi trochę, można powiedzieć, sprzecznie z tym, co mówię, ale te wszystkie elementy powodują, że ten styl wychowania, ten styl myślenia, nawet już u tych 3-4-letnich, 5-letnich istot, jest nieco odmienny niż u dzieci.
Czyli tworzy się społeczeństwo bardziej konfucjańskie niż to sobie Konfucjusz wymyślił. Dobrze, zanim przejdziemy do następnych badań pana profesora, posłuchajmy kolejnego utworu granego przez Justina Cia.
między wschodem a zachodem.
Jacek Wan, a przypominam, że naszym gościem jest profesor Arkadiusz Gut. Teraz może przejdziemy do takiego bardzo zabawnego, ja czytałem trochę na ten temat, bardzo zabawny test, który się nazywa test Wokulskiego. Mógłby pan nam coś bliżej na ten temat powiedzieć?
To jest sytuacja wyjątkowa, którą umożliwia istnienie filologii polskiej na Pekińskim Uniwersytecie.
Zresztą bardzo duże.
Stosunkowo duże.
W porównaniu z sinologią na Uniwersytecie Warszawskim, prawda?
Sytuacja jest taka, że my szukaliśmy takiej grupy, którą moglibyśmy przebadać takimi samymi pytaniami jak Polaków. I chodziło nam o badanie, które pozwoli nam zrozumieć, jak ocenia się pewną postać z różnych punktów widzenia, na przykład jej sukcesu zawodowego, albo jej perypetii sercowych, albo jej charakteru, który posiada, albo relacji z innymi. No i tutaj wspólnie z pracownikami z Uniwersytetu w Pekinie wpadliśmy na pomysł, że być może najlepszym taką postacią wymyśloną, ale którą, jak można powiedzieć, zapoznajemy się tak jak my Polacy, oni też się zapoznają, to jest Wokulski. Okazuje się, że Lalka jest taką powieścią czytaną i można powiedzieć omawianą prawie przez pół roku, albo nawet często przez dłuższy okres czasu na uniwersytecie ze studentami polonistyki. No i postanowiliśmy zbudować taki test, nie test kompetencji literackiej, ale właśnie zadać takie pytania społeczne, żeby zrozumieć, jak oni ewaluują te koncepty społeczne, czy one się będą różniły od tego, jak Polacy ewaluują na przykład postać Wokulskiego. I na przykład zadaliśmy, na przykład, podam Państwu kilka przykładów.
Te kartki na trochę
będzie słychać, tak. Ale brzmi one tak. Zadaliśmy pytanie następujące. Czy uważasz, że przyczyną kłopotów Wokulskiego był brak możliwości awansu społecznego? Czy te wszystkie kłopoty? I okazało się, że większość studentów...
No to był człowiek sukcesu.
Dokładnie, ale
kłopoty miał.
Ale kłopoty miał, więc większość Chińczyków uważała, że tak. To znaczy, że właśnie że nie mógł się przebić, że ta arystokracja i tak dalej. Nie mógł się tutaj przebić, natomiast Polacy uważali, że raczej nie. Czyli to jest coś takiego, nam fajnie pokazuje, bo to pokazuje, jak mocno według Chińczyków
jest hierarchizowane,
ale uwikłani jesteśmy w społeczeństwie. My wiemy o tym, że w innych badaniach, kiedy się, można powiedzieć, po zdobyciu jakiegoś medalu, czy też osiągnięcia jakiegoś sukcesu, mówi się Chińczykowi, jesteś wspaniały, to on najczęściej powiada nali, czyli tak naprawdę nie, to zasługa innych, tak dalej, to kontekst, to przypadek, to okoliczność i tak dalej. My raczej przypisujemy to sobie indywidualnie i tak dalej. Na przykład innym pytaniem, które zadaliśmy, to było pytanie, które jakby dalej szło, które miało zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak, że Chińczycy posługują się tym ja współzależnym, a my bardziej ja niezależnym, bo tak się najczęściej to odbywa w tych badaniach. Więc my zadaliśmy pytanie następujące. Czy uważasz, że Wokulski kontrolował swój los? Czy był panem swojego losu? Też tak odwróciliśmy to pytanie. I tu znowu okazało się, że o ile Polacy uważali w przeważającej większości, trochę wyżej niż studenci chińscy, uważali, że tak, że Wokulski był panem swojego losu, że on raczej, dużo rzeczy zależało też od niego. Natomiast Chińczycy uważali, że nie był do końca panem swojego losu.
No bo nie miał tego swojego zaplecza, prawda? W Chinach jest takie ważne, prawda?
Te Guanxi,
prawda? Dokładnie. Żeby mieć tych znajomych wszędzie, a to ze szkoły, a to z pracy. I oni utrzymują sobie kontakt. To jest bardzo ważne, ta grupa wspierająca, prawda?
Dokładnie, ale też na przykład chcieliśmy zauważyć, zadaliśmy sobie takie pytania. My wiemy o tym, że na podstawie tekstów filozoficznych, my wiemy, że w kulturze chińskiej, w filozofii chińskiej w ogóle nie szuka się opozycji. Na przykład tego, jak na przykład dusza, ciało. Nie szuka się także opozycji, rozum, serce. Jakby to jest trochę połączone ze sobą. Xin, serce, zarazem myśli, czuje i tak dalej. Więc tych opozycji nie ma. My wiemy o tym, zwłaszcza w
dyskusji. Dusza i ciało to są absolutnie na obu skrańcach.
Wiemy też o tym, że często politycy mówią, niech pan się uspokoi, nie będzie taki emocjonalny, czyli emocje to jest najgorsza rzecz, co ma dopowiadać i tak dalej, i tak dalej. Myśl tylko racjonalnie, czyli myśl, rozumem. W ogóle serce wyłącz, uczucia wyłącz, emocje zostaw na boku. No i my zadaliśmy pytanie takie, czy uważasz, że przyczyną tych wszystkich kłopotów Wokulskiego to była niespełniona miłość, jego nadmierna uczuciowość. I znowu Polacy uważali, że tak. To znaczy, że to właśnie ten Wokulski był racjonalny. Gdyby on właśnie nie ulegał tym swoim emocjom, to na pewno by mu się udało. Natomiast studenci chińscy na pytania, one były bardzo zadawane specyficznie, ja tu nie będę opowiadał, okazało się, że tak nie ewoluowali chińscy studenci właśnie tej postaci Wokulskiego, że dla nich ta, można powiedzieć, jego emocjonalność, ta miłość, to nie był można powiedzieć, taki aż dramatyczna sytuacja, która mu się przytrafiła i spowodowała wszystkie w kolejnych etapach jego życia nieszczęścia. Więc to widzimy...
Czyli Chińczycy są zimni, tak?
To nie chodzi o to. To chodzi też o to, że mi się wydaje, że chodzi...
Troszkę prowokuje.
Prowokuje, tak. Mi chodzi bardziej o to, że oni nie widzą tej opozycji. To znaczy nie... Jakby nie... I to jest też bardzo ważna rzecz, że my wiemy na przykład z filozofii na przykład europejskiej, sięgając do Platona, a szczególnie ale także do myślicieli średniowiecznych, ale nawet nowożytnych, to my wiemy o tym, że tak można powiedzieć, za wszystkie nieszczęścia najczęściej emocje były obwiniane. To znaczy, te emocje były właśnie... Oni tego nie mają. To znaczy, nikt nie, tych emocji nie ocenia tak negatywnie. One nie mają tego pejoratywnego, można powiedzieć, obciążenia, które mają w kulturze zachodniej. Więc gdy ta postać właśnie, można powiedzieć, my myślimy, że te wszystkie jego problemy brały się z powodu właśnie tego emocjonalnego zaangażowania, trochę niewytłumaczalnego w przypadku tak postawnego mężczyzny, tak można powiedzieć operatywnego w biznesie, to dla nich wydaje się to dosyć normalna sytuacja. Być może właśnie ta sytuacja wynika właśnie, jak sądzimy, właśnie z tego, że po pierwsze nie przeciwstawia się tych, można powiedzieć, komponentów emocjonalnych, komponentom racjonalnym.
Tak. Ciało i dusza są jednością.
Dokładnie. My żeśmy dopełnili to bardzo dużym badaniem. Badaliśmy około 400 studentów w Chinach i 400 studentów w Polsce takim testem. Nazwaliśmy go dusza-umysł. I powiem Państwu, że interesująca rzecz wyszła taka, całą serię pytań, które zadawaliśmy studentom, pokazywały nam, że o ile Polacy są przekonani, że taką, można powiedzieć, siedziskiem albo domeną, która myśli, no to jest właśnie umysł. Nawet nie dusza, tylko właśnie umysł. O tyle Chińczycy właśnie, można powiedzieć, zarówno uważali, że i dusza myśli i pamięta, i umysł myśli i pamięta, ale także i umysł czuje, i dusza czuje. Polacy raczej uczucia wiązali z duszą, ale całą sferę myślenia matematycznego, zapamiętywania, racjonalności i tak dalej łączyli wyłącznie z umysłem. Czyli nawet nie chodzi tu o opozycję umysł, ciało, ale chodzi także o taką opozycję
umysł-dusza.
To znaczy widać, że te komponenty, które nazywamy w ramach naszego życia, można powiedzieć, mentalnego, są, można powiedzieć, my staramy się oddzielić. To znaczy my myślimy w takich kategoriach dualistycznych. Albo, albo. A oni raczej myślą w kategoriach i albo lub. I to jest właśnie ta różnica.
A na koniec jeszcze może parę słów na temat bardzo ciekawych badań, jakie pan profesor prowadzi. Bardzo mnie to zainteresowało. Mianowicie praktyczne wykorzystanie tu może być tych wyników badań. Otóż wiem, że sprawdzał pan 20 pracowników z wielkich korporacji chińskich. I co z tych badań wynikło?
Jedną z takich właśnie części naszych badań z taką drugą, inną grupą z moich współpracowników to jest takie, można powiedzieć, badanie dotyczące stylów komunikacyjnych albo co wpływa na komunikację. I żeby to ograniczyć do jakiejś takiej, można powiedzieć, specyficznej grupy, homogenicznej, pomyśleliśmy sobie, że być może najlepszą grupą są właśnie pracownicy korporacji. Bo można badać i Polaków, i Amerykanów, ale także można badać Chińczyków, jeżeli taka korporacja pozwoli nam to zrobić. No, pozwoliła nam. Nie będę to wymieniał nazwy, bo to jest jakby bardziej konfidencjonalna rzecz. Ale kwestia jest taka, że udało nam się na przykład przebadać z takim zbiorem, zespołem testów psychologicznych, które mają, badają, które są najczęściej używane do badania, nazwijmy to, pewnych kulturowych różnic między jedną grupą społeczną a drugą. I my zastanawialiśmy się nad tym, zadaliśmy sobie pytanie, czy na przykład osoby, które odniosły ogromny sukces zawodowy, takie, które spędziły także długi czas swojego życia poza granicą, myślimy tu o Chińczykach, i mało tego, zarządzają także obcokrajowcami w tej korporacji, czyli są wyżej w hierarchii zawodowej, ale także w hierarchii finansowej. Czy oni dalej będą utrzymywali w pewien sposób swoje świadomości w kontaktach z innymi, a zwłaszcza z nacjami innymi, w swojej komunikacji, w swoim myśleniu o innych, można powiedzieć, ten taki, nazwijmy to może nieładnie, stereotypiczny sposób myślenia, który jest specyficzny dla przeciętnego Chińczyka,
czyli
przeciętnego Polaka.
I grupa, tak?
Dokładnie. I okazało się, że na przykład coś takiego, co się nazywa wysokie zorientowanie na innych, to jest tak zwany taki test. Okazało się, że te osoby także przejawiały bardzo wysokie zorientowanie na innych, czyli w ramach tej grupy, można powiedzieć, średnia nie odbiegała od średniej poza można powiedzieć, grupą, czyli u tak zwanych, nazwijmy to,
i skoro odnosili sukces, to znaczy, że te metody takie empatyczne, by się chciało powiedzieć, prawda? Czyli patrzenie na potrzeby innych ludzi, to przynosi sukces.
Dokładnie, ale właśnie dla nas było, dla nas najlepszą lekcją było to, że ten, nazwijmy to, kulturowy background albo kulturowy wstat, to jądro kulturowe jest całkowicie niezmienne. To znaczy, ono być może wsiąka w nas w bardzo wczesnej edukacji. Dlatego badamy tę edukację dziecięcej. I nawet późniejsze doświadczenia, radykalne doświadczenia, jak można powiedzieć, jakby nie kwestionują tego. Jakby one nie są wymazywane.
Pewnie z nami jest Polakami jest tak samo.
Z Polakami jest identycznie, bo my badamy także Polaków w ten sam sposób. Więc to widać dokładnie.
Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie niejedna okazja, żeby na temat tych różnic kulturowych porozmawiać. A Państwa zapraszam na kolejną audycję w czwartek o 19 za tydzień, a po 20 będzie gospodarzem programu Teresa Drozda. A teraz